Pochylmy nasze głowy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Twoje żywe Słowo jest dla nas dostępne każdego dnia i każdej nocy, że możemy z Niego czerpać i korzystać, że możemy się z Niego uczyć, że Ty pokazujesz nam wiele wspaniałych rzeczy poprzez to, co zapisałeś dla nas w swoim Piśmie Świętym, Panie. Chwała niech Ci będzie, prosimy Ciebie, żebyś teraz otwierał nasze serca, otwierał nasze oczy na to, co chcesz do nas powiedzieć. Prosimy Ciebie, żeby to Słowo przyniosło owoc w naszym życiu, żeby wniosło zmianę. Prosimy Cię, Panie, żebyś przetransformował nasze życie na swój obraz, swoje podobieństwo. Chwała niech Ci będzie, kochany Ojcze. Amen. Wiecie co, tak, zanim przejdę do samego, do treści już samej dzisiejszego przesłania, tak chciałem się podzielić jakimiś takimi przemyśleniami troszeczkę ze swojego życia też w ostatnim czasie, o czym Pan Bóg ostatnio dużo do mnie właśnie mówi. Chodzi za mną takie bardzo proste słowo, takie bardzo proste zdanie. Pan Bóg do nas mówi, że On jest Bogiem Wszechmogącym. Mówi, ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Ja jestem Bogiem wielkim, jestem Bogiem cudownym, jestem Bogiem wspaniałym, jestem Bogiem wszechmogącym. I niezależnie od tego, na jakim etapie teraz jesteśmy w naszym życiu, niezależnie przez co przechodzimy, jak trudne sytuacje nas spotykają każdego dnia i nieważne jak ciężko nam jest teraz, Bóg jest Bogiem wszechmogącym. Bóg jest Bogiem dobrym. I mało tego, idąc dalej tą myślą, Bóg jest Bogiem żywym. Bóg jest Bogiem, który ma żywą relację z Tobą. Bóg jest Bogiem, który mieszka w Tobie, w Twoim sercu. Dlatego za każdym razem, kiedy przyjdzie Ci, nie wiem, zmagać się z jakimiś trudnościami, zmagać się z jakąś sytuacją, która destabilizuje, która niszczy Twój jakiś tam codzienny porządek, słuchajcie, macie żywego Boga. Cudownego, wspaniałego, dobrego, potężnego, wszechmogącego, który jest przy was każdego dnia, każdej nocy, każdej minuty. I słuchajcie, być może to jest oczywistość. Być może jest to pewien slogan, jakiś taki chrześcijański, który utarł się przez lata przebywania w kościele, przez lata ewolucji w kościołach protestanckich. I powtarza się to wszem i wobec. Pan jest dobry, Pan jest wielki, Pan jest wszechmogący. Śpiewamy to w piosenkach i, że tak powiem, obyliśmy się z tym tekstem, tym zdaniem tak dobrze, że często nie uzmysławiamy sobie tak naprawdę, co to znaczy. Jak wiele to znaczy. Że Bóg jest Bogiem wszechmogącym. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Ewangelię Świętego Jana. Na rozdziale 6. Mam dzisiaj taki dość obszerny fragment, słuchajcie, bo rozdział 6 jest dość długim rozdziałem Ewangelii Jana. Masz 71 wersetów. Tak nawet rzadko chyba w kazaniach się słyszy tam, prawda? Rozdział 6, werset 72. Mało takich rozdziałów jest, aż tak długich. Jeżeli Biblii Warszawskiej ma, ile to? Ponad dwie całe kartki ponad jest, prawda? Całego tego rozdziału czytać nie będziemy. Chciałem się tutaj skupić głównie od wersetu 22, ale zanim przeczytamy sobie troszeczkę kawałek tego rozdziału, tak troszeczkę naświetlimy tutaj historię, tak, że to, co będziemy czytali, dzieje się krótko po tym, jak Pan Jezus dokonuje cudu. Tak, dokonuje cudu, który jest opisany tutaj na początku tego rozdziału 6, a mianowicie nakarmienie 5000, prawda? Jest zgromadzenie ludzi, wiele tysięcy ludzi siedzi, słucha Jezusa, prawda? Oni są głodni w którymś momencie, nagle ktoś się kapnął, że ci ludzie są głodni, że trzeba by ich jakoś nakarmić, prawda? No ale nie mamy jedzenia, potem się znalazło jakieś drobne, parę chlebów i parę rybek. Pan Bóg Pan Jezus modli się o ten pokarm, tak, i następuje takie cudowne pomnożenie tego pokarmu i wszyscy, całe te tysiące ludzi, dlatego że czytamy to o 5000 mężczyzn, także myślę, że było ich tam nawet dużo więcej. Ci ludzie wszyscy się najedli i do tego wszystkiego w 13 wersecie samych okruchów było 12 koszów, tak? Zebrali taką niesamowitą ilość jeszcze do tego wszystkiego, co pozostało po tej uczcie, którą Pan Jezus, można by powiedzieć, zafundował, zaserwował tutaj ludziom, którzy słuchali Go. No i potem następuje taka sytuacja, że Jezus chodzi po morzu, znamy tą historię. I czytamy w 22 wersecie, że nazajutrz lud, który pozostał na drugim brzegu morza, zauważył, że tam nie było innej łódki prócz tej jednej, w którą wstąpili uczniowie Jezusa i że Jezus nie wszedł z uczniami swoimi do tej łodzi, ale że sami uczniowie Jego odpłynęli, prawda? Tymczasem nadeszły inne łódki od Tyberiady w pobliżu tego miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie. Gdy więc lud zauważył, że tam nie ma Jezusa, ani Jego uczniów, wsiedli i oni do łódek i przeprawili się do Kafarnaum, szukając Jezusa. Wspaniały bardzo czyn, bardzo fajny krok, prawda? Można by powiedzieć, wykonali coś niesamowitego, szukają Jezusa. Też często słyszymy, że my powinniśmy szukać Chrystusa, szukać o wszystkim dookoła nas, oczekiwać Go, prawda? I ten tłum ludzi pod wpływem tego, co się wydarzyło parę dni wcześniej, tego wspaniałego cudu, jakim było nakarmienie wielu tysięcy ludzi, pomnożenie pokarmu, oni wsiadają do łódek i szukają dalej Jezusa. I czytamy, a znalazłszy Go za morzem, rzekli do Niego, mistrzu, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedział im Jezus i rzekł, zaprawdę powiem wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Można powiedzieć, że Pan Jezus był niesamowitym człowiekiem, tak? Był Bogiem i człowiekiem w jednej osobie i Jego przenikliwość i umiejętność wyczytania ludzkich myśli była wręcz niesamowita, prawda? Doskonale wiedział, po co ten lud tak naprawdę przyszedł do Niego, po co Go tak naprawdę szukają. Oni, można by powiedzieć, podeszli do Niego, mistrzu, kiedy tu przybyłeś, prawda? Można by powiedzieć, zadali jakieś tam pytanie. Ale Pan Jezus doskonale wiedział, że oni nie szukają tak naprawdę odpowiedzi na to, kiedy tu przybył. Ci ludzie chcieli czegoś od Niego, prawda? Chcieli czegoś konkretnego. I Pan Bóg wyczytał, że w ich sercach rzeczą, za którą oni przyszli, to było to, że nakarmili się fizycznie. Że jakiś czas temu, parę dni wcześniej, dokonał się cud, w którym ludzie głodni zostali nakarmieni fizycznie. I mówi im dalej, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. I oni do Niego odpowiadają, rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonać dzieła Boże? I tutaj też myślę, pytanie bardzo ciekawe, dlatego że można by powiedzieć, że oni ciągle jeszcze Jezusa nie zrozumieli na tym etapie. Co mamy czynić, żeby wykonywać dzieła Boże? Pan Jezus im powiedział, nie przyszliście tu dlatego, że widzieliście cud, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się, tak? Tak im odpowiedział. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego. Oni cały czas myśleli o tym jedzeniu, słuchajcie, prawda? O tym cudzie tego jedzenia, prawda? Skoro w takim razie nie mamy zabiegać tutaj o ten chleb i o ten pokarm, to w takim razie zabiegajmy o te cuda. To w takim razie co mamy czynić, co mamy robić, żeby te cuda oglądać? Żeby ten pokarm się pomnażał? Pytanie, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Będą cały czas pod wpływem sytuacji sprzed bardzo krótkiego czasu, kiedy widzieli pewien cud, który się dokonał za pomocą ręki Bożej. I Jezus im odpowiada, myślę, że to jest coś najwspanialszego, coś, co myślę, powinno być takim sednem też naszego życia. To jest dzieło Boże. Wierzyć w Tego, którego On posłał. To jest dzieło Boże. To jest dzieło Boże. Wierzyć w tego, którego On posłał. Wierzyć w Jezusa Chrystusa to jest dzieło Boże. I są ludzie, którzy się zastanawiają, może wpadają w jakąś pułapkę taką, że w moim życiu się nic wielkiego nie dzieje. W moim życiu nic takiego potężnego się nie wydarzyło. W moim życiu nie ma jakichś takich, można by powiedzieć, duchowych fajerwerków. Ale czy tak naprawdę wierzysz w to, że to, co wydarzyło się na początku twojej drogi z Jezusem Chrystusem, to jest dzieło Boże? Czy wierzymy w to, że to jest naprawdę najpotężniejszy i największy cud, jaki mógł się wydarzyć tutaj na ziemi? To, że dusza została zbawiona, że czyjeś imię zostało zapisane w Księdze Żywota. To jest najwspanialszy cud. Dlatego, że to imię nie zostanie stamtąd wymazane nigdy. To, że Pan Bóg będzie nam błogosławił i na przykład wydarzy się coś niesamowitego, dostaniemy w prezencie dom na przykład, albo, nie wiem, zostaniemy uzdrowieni z jakiejś ciężkiej choroby, słuchajcie, do któregoś dnia przeminie. To teraz będzie trwało przez 10, 20, 30 lat. I nie mówię, że takie rzeczy nie mają się dziać, one się mają dziać i są przez nas bardzo oczekiwane. Niemniej jednak to jest coś teraz tutaj, tylko na ten moment, na tą chwilę taką, która kiedyś dla nas będzie tak naprawdę, słuchajcie, jakimś takim wspomnieniem. Jakimś takim urywkiem z pamięci, słuchajcie, którego za bardzo nawet nie będziemy potrafili jakoś osadzić w czasie. Dlatego, że w niebie nie będzie czasu. I to też nie potrafimy sobie teraz tego wyobrazić. Ja mam taki umysł matematyczny, słuchajcie. I czym jest nieskończoność? Jest taka liczba abstrakcyjna. Myślę, że każdy mniej więcej już widział kiedyś, prawda? Jest taka ósemka przekręcona, kopnięta, tak? Którą opisuje się nieskończoność. Dlatego, że jakby wziąć taką matematykę i zacząć liczyć, prawda, po kolei 1, 2, 3, 4, 5, 6, no to będziemy dodawali sobie potem liczby dziesiętne, liczby setne, tysięczne, dziesięciotysięczne, setysięczne, milionowe i tak dalej, i tak dalej. I tych liczb możemy pisać i dodawać tak po kolei, po jednym i iść do góry cały czas. I to się nigdy, nigdy nie skończy. Może zabraknąć nam już nawet nazw tych liczb, tak? Dlatego, że tam bodajże do 60 paru tam znaków są jeszcze ponazywane te liczby, prawda? Że to jakieś tam tetra, coś tam, tryliony, biliony i tak dalej. I to jeszcze uda się jakoś się to nazywają te liczby. Ale w którymś momencie już nawet już nie ma nazw, bo nikt tak dużej liczby praktycznie nie zapisuje na co dzień i już nawet nie ma sensu tego nawet nazywać, prawda? Stosuje się pewne skróty matematyczne i tak dalej, no ale się dochodzi w końcu, że to nieskończoność, prawda? To idzie w nieskończoność, więc dla celów matematycznych to też trzeba było jakoś ująć, prawda? Też trzeba było jakoś, bo nie powstała taka liczba, która się nazywa liczbą nieskończoności, tak? I ta liczba nieskończoności uważam, że jest bardzo, ale to bardzo taką ciekawą liczbą. Dlatego, że nie wiem, czy lubi się matematykę, czy nie, ale troszeczkę tutaj wam dzisiaj z matematyki opowiem, tak? Mamy w życiu, używamy też nawet na co dzień ułamków, prawda? Używamy jakichś części całości, tak? Tutaj ci, którzy chodzą do szkoły, Daniel, wiem. Mamy jakiś ułamek, na przykład 1/4, prawda? Czyli jakaś czwarta część. Kupujemy ćwierć kilograma jabłek na przykład, prawda? Nie wiem, czy to chyba za bardzo mało jabłek. Ale no ćwierć kilograma jakiegoś, nie wiem, proszku, jakiejś mąki czy coś. To jest pewna konkretna liczba, prawda? Mamy czwartą część, prawda? I wiemy o tym, że za pomocą właśnie zapisywania takich ułamków wiemy doskonale, że coś stanowi jakąś część drugiej, prawda? I z liczbą nieskończoności jest takie coś, że wszyscy matematycy zgodnie przyjęli, że jakakolwiek liczba, którąkolwiek liczbę weźmiemy i będziemy chcieli sprawdzić, jaką jest ona częścią nieskończoności, to zawsze wyjdzie nam zero. Możemy wziąć największą liczbę, jaką tylko chcemy. Jeżeli podzielimy ją przez nieskończoność, to ona wychodzi zero. I podobnie jest, dlaczego o tym mówię? Bo podobnie uważam jest z wiecznością i naszym życiem tutaj na Ziemi. Możemy przeżyć 100 lat tutaj na ziemi. Ale w stosunku do nieskończoności to będzie zero. Możemy przeżyć 200 lat tutaj na ziemi. Albo nawet jak ci na początku istnienia, można powiedzieć, po 900 lat. Dla nas abstrakcja totalna, słuchajcie. Umarł polski aktor wczoraj, 80 parę lat chłop miał, 83. I mówił, no ale no przeżył kawał życia, 83 lata, prawda? No, no miał, jednak trochę przeżył, prawda? Jest nam przykro, że umarł, ale, no, ale trochę tego życia zaznał, prawda? Bo 83 to dużo. W porównaniu do wieczności to jest zero. To jest nic, tak naprawdę. I dlatego uważam, ten fakt, że uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, uwierzyliśmy w Niego, w żywego, potężnego, wszechmogącego Boga, nasze imię zostało zapisane w Księdze Żywota, po wieczne czasy, słuchajcie, to jest największy cud, jaki mógł się wydarzyć. Bo będzie trwał wiecznie. I będziemy z Niego korzystali, będziemy z Niego czerpali po wieczne czasy, słuchajcie. W nieskończoność. Te nasze dni i noce, które tutaj teraz mamy, one będą zerem totalnym. Wieczność będzie zupełnie innym wymiarem. Będzie cudownym i wspaniałym. Bardzo mi się podobał ten post dzisiaj, co Tomku też przeczytałeś, odnośnie pozdrowienia apostoła Pawła. Będziemy mieli pełno czasu na to, żeby z nim pogadać, żeby nam opowiedział, słuchajcie, wspaniałe historie ze swojego życia, które być może nawet nie są opisane w Słowie Bożym. Tak sobie myślę o tym, naprawdę. No to jest tylko część, słuchajcie, te najwspanialsze, te najistotniejsze, prawda? To jak on podróżował, to że w samym Efezie był ponad 3 lata, słuchajcie, prawda? To gdzie tu 3 lata czytamy o tych, prawda? Zapiski z 3 lat? To są jakieś urywki, tylko najważniejsze rzeczy. A miałby na pewno tyle do opowiedzenia. I ta rzeczywistość, słuchajcie, ta rzeczywistość nasza duchowa, ta perspektywa tej wieczności, ona jest największym cudem, jest darem Bożym. Jest cudem, który się dokonał w moim i w twoim życiu. Jeśli oddaliśmy nasze serca Jezusowi Chrystusowi. Słuchajcie, tylko ludzka natura jest bardzo ciekawa, dlatego że to nie jest koniec rozmowy ludzi z Chrystusem w tej historii, tak? Uważam, że to jest niesamowite wręcz, prawda? I mało tego, bardzo dobrze potrafię sobie wyobrazić nas, ludzi, teraz w dzisiejszych czasach, w podobnej sytuacji, zadających podobne pytania. Kolejną taką rzeczą, którą gdzieś ostatnio słyszałam, oglądałam bodajże, to było w jakimś programie dokumentalnym na National Geographic, a mianowicie było o słynnych strategach, ludziach takich wojskowych, można by powiedzieć, mózgach, którzy gdzieś tam odnosili jakieś potężne sukcesy. Było na przykład o Juliuszu Cezarze, było, prawda? O tym, jak on stworzył potężną strukturę wojskową i mimo tego, że nie było telefonów komórkowych, nie było łączności radiowej i tak dalej, wszystko miał tak zorganizowane, że w przeciągu kilku chwil wszystkie jego rozkazy były we wszystkich legionach po całym Cesarstwie Rzymskim, prawda? Miał wszystko tak rozpracowane. Wniosek tych historyków, którzy o tym opowiadali, był taki, że my często sobie wyobrażamy, że ludzie żyjący kiedyś, tam tysiące lat do tyłu, że oni byli mniej inteligentni niż my. Że my teraz jesteśmy bardziej inteligentni. Oczywiście, pewne rzeczy technologiczne może nie były odkryte. Pewne może były, a nawet o tym nie wiemy, bo to też może być prawda. Niemniej jednak oni byli tak samo inteligentni jak my. I można by powiedzieć, że gdyby taki Juliusz Cezar by się znalazł w dzisiejszych czasach i zacząłby chodzić ulicami Starogardu, słuchajcie, po paru dniach on by się do nas dostosował. On przestałby się ubierać tak jak parę tysięcy lat temu. Ubrałby się normalnie po chwili, nauczyłby się naszego języka, załapałby bardzo dobrze, na czym polega praca w dzisiejszych czasach. Na pewno ze swoją inteligencją, swoim rozumem zaraz zaczął robić dobrą karierę, słuchajcie. Ludzie kiedyś byli tak samo inteligentni jak my teraz. I dlatego Wierzę bardzo mocno, że jakbyśmy się znaleźli w roli tych tutaj ludzi, o których czytamy, byśmy zadawali te same pytania. Te same pytania byśmy zadawali. Jezus nam odpowiada, wierzyć w tego, którego On posłał. Co ludzie pytają dalej? Rzekli tedy do Niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Oni nadal nie rozumieją, o co chodzi. Oni nadal nie wiedzą, o co tak naprawdę chodzi. Oni ciągle próbują coś zobaczyć, doświadczyć czegoś ponadnaturalnego. Cały czas pilą do tego, co się wydarzyło, co im tak zaimponowało, jak Pan Jezus ich nakarmił. Kto wie, jakie mieli ku temu w ogóle takie pobudki, co ich, że tak powiem, motywowało do tego, żeby tak mocno naciskać o ten właśnie cud. Tak mocno dążyć do tego, żeby odkryć ten sposób na potężną ilość jedzenia. Myślę, że na pewno po części to była potrzeba ich ciała. Dlatego, że każdy z nich rozumiał bardzo dobrze, jak ciężko trzeba się napracować, żeby zarobić na chleb. Tak ciężko czasami trzeba pracować od rana do wieczora, żeby móc pójść i kupić kawałek chleba. Ale słuchajcie, ale czy tak teraz nie jest? Czy my nie musimy teraz ciężko pracować, żeby zarobić na chleb? Minimum te 8 godzin w ciągu dnia, niektórzy nawet więcej, po 50-60 w tygodniu. Wczoraj rozmawiałem z kolegą, który opowiadał, że tak się u niego pracuje, po 50-60 godzin w tygodniu. I ludzie są szczęśliwi, że mogą zarobić. Jaka część życia nasza jest poświęcona pracy, słuchajcie. Może troska właśnie o swój żołądek. Kto wie, może nawet jakiś, który bardziej jakiś taki, można by powiedzieć, zaradny, to może by nawet jakiś interes w tym zwęszył, prawda? Nie ma jedzenia, jest jedzenie. Nakarmimy. Firmę cateringową można założyć, prawda? Jak się zna takie coś, jak to załatwić. Rzekli do Niego, jaki więc znak czynisz, żebyśmy widzieli Tobie i uwierzyli Tobie? Bez mała można by powiedzieć w kontekście tej historii, zrób to jeszcze raz. Zrób to jeszcze raz. Pokaż nam, jak to zrobić. Pokaż nam, jak ten cud. My chcemy ten cud, chcemy zobaczyć, jak się to jedzenie pomnaża. Chcemy tego jedzenia. W 32 wersecie pisze, wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę powiem wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba wstępuje i daje światu żywot. 34 werset, oni dalej nie rozumieją. Też rzekli, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. W tym kontekście oni cały czas chcieli ten chleb, ten chleb, żeby się tu nakarmić. I myślę, że odpowiedź Chrystusa w 35 wersecie ich wtedy dopiero musiała nieźle zdziwić. Dlatego, że powiedział im, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Jezus Chrystus jest chlebem żywota. I mówiąc, że jest chlebem żywota, On jest dużo, dużo w czymś więcej niż tylko pokarmem, który daje nam jedzenie, żeby nas fizycznie nasycić. Ja bym nawet powiedział, ta część taka fizyczna, ta część taka cielesna, jakim jest nakarmienie, jakim jest spełnienie naszych jakichś ludzkich potrzeb, jest tylko i wyłącznie jakąś taką malutką cząstką tego, jakim chlebem jest Jezus Chrystus dla nas. Dlatego, że Jezus Chrystus daje nam pełnię wszystkiego. On odpowiada na wszystkie nasze potrzeby. Nie tylko na głód, nie tylko na pragnienie. Jego miłość do nas jest miłością, która odpowiada na każde nasze wołanie odnośnie relacji, odnośnie braku, odnośnie samotności. Tylko musimy z tego skorzystać. I taką bardzo ważną rzeczą jest, którą uważam, często też gdzieś w zgiełku, w latach doświadczeń, w latach jakiegoś, życia w Chrystusie, życia w Kościele i tak dalej, też często, że tak powiem, o tym zapominamy, dlatego że my oczekujemy właśnie czegoś, że coś wydarzy, że coś się będzie działo, prawda, że będą jakieś nie wiadomo jakie rzeczy się odbywały w naszym życiu, a zapominamy o tej największej istocie, jaką jest nasze zbawienie, jakim jest cud tego, że Bóg nas ukochał, że Bóg nas umiłował. Co mam na myśli? Wyobraźmy sobie, ci, którzy mają dzieci, będzie im łatwiej, ci, którzy nie mają, muszą sobie wyobrazić. Wyobraźmy sobie, że twój syn ma jakiś kłopot, prawda? Ma jakiś straszny kłopot, nie wiem. Popadł w nałóg, ma problem na przykład z jakimś nałogiem, z narkotykami teraz, prawda? Tak, albo te dopalacze jakieś, prawda, i tak dalej. I my jako rodzice kochający chcemy zrobić wszystko, żeby tego syna uratować. Tak? Nie zawahamy się zrobić wszystkiego, żeby tylko wyrwać go z tego nałogu. Żeby wyrwać go z tych tarapatów. I możemy walczyć tak, pomagać mu walczyć i walczyć, walczyć, ale w końcu może nastać taki moment, że już stwierdzimy, że zrobiliśmy wszystko. Mamy ostatnią jakąś szansę, ostatnia nadzieja. Gdzieś może jakiś ośrodek, który kosztuje bardzo dużo. Sprzedajemy wszystko, co mamy. Cały dorobek naszego życia. I ładujemy te pieniądze po to, żeby ratować tego syna. I nastaje taki w którymś momencie taka chwila, w której stwierdzamy, że my już zrobiliśmy wszystko i jedyne co teraz pozostaje, to czekać na odpowiedź właśnie tego dziecka. Poczekać, co ono z tym teraz zrobi. Dlatego, że to dziecko rozumie, to dziecko doskonale wie, co zrobiło. To dziecko doskonale wie o tym, jak wiele nas to kosztowało, że straciliśmy wszystko tylko po to, żeby ratować to dziecko. Pan Jezus, umierając na krzyżu, zrobił coś bardzo podobnego. On zrobił wszystko, co mógł zrobić. Już nie można nic dodać do tego aktu miłości. To było wszystko idealne. Wyciągnął do nas swoją rękę w ten sposób. I trzyma tą rękę otwartą. Mówi do nas: spełniło się, wykonało się. Teraz po prostu podaj mi rękę. Jaka jest nasza odpowiedź na taki? Jaka jest nasza odpowiedź na taką, na takie pokaz miłości, można by powiedzieć. A jak to wygląda na co dzień? Jezus powiedział: ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Uważam, że wszystko trzeba analizować pod kątem tutaj Boga jako Boga, który kocha. Jako Boga, który miłuje. Który okazuje nam swoją miłość. Po stronie boskiej ta miłość jest idealna. Tak jak powiedziałem, nie możemy nic dodać, nie możemy nic odjąć. Ona jest idealna, ona się wykonała w niesamowity, wspaniały sposób. Ten akt tej miłości jest idealny. Ta miłość jest cały czas żywa, ta miłość jest cały czas aktywna, ona nie wygasła i nigdy nie wygaśnie. Ale kiedy mowa o miłości, jak spojrzymy na małżeństwo, wiemy o tym, że prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy są dwie strony w nią zaangażowane, tak? Prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy Druga osoba odwzajemnia tą miłość, tak? Czyli małżeństwo, w którym tylko jedna osoba kocha drugą, ma sens? Kiedy ta jedna się cały czas stara i wykłada, i mówi, i prezenty daje, i tak dalej, kocham cię, i wszystko robi, można by powiedzieć, idealnie. A druga tak tylko, gdzieś tam. No. I po jakimś czasie jeszcze do tego powie, ja tak w zasadzie to ciebie nie kocham. Przykre, prawda? Problem w tym, że my bardzo często tak się właśnie zachowujemy. W stosunku do Boga. Bardzo często nie doceniamy tego, co On dla nas zrobił. Bardzo często o tym zapominamy. Bardzo często nam się w naszej ludzkiej naturze zdarza patrzeć na nasze własne ja, na to, co my chcemy, a nie na tą osobę, którą powinniśmy kochać. Już pomijając jakimś okazywaniem miłości, prawda? Myślę, że tu no przyznam się, że jakimś super, nie wiadomo, jakimś ekspertem w tym nie jestem. Ale jeśli chodzi o okazywanie miłości, wiemy doskonale o tym, że jeżeli kochamy drugą osobę, to trzeba to okazywać. W jakiś regularny sposób też, prawda? Kobiety lubią różne prezenty. Natalia, nie patrz tak na mnie. Lubią na przykład prezenty dostawać, lubią dostawać kwiaty, prawda? Trzeba pamiętać o wszystkich rocznicach, o wszystkich urodzinach. Trzeba to dbać i kultywować. My możemy czasami tego nie rozumieć do końca, prawda? My możemy tego nie rozumieć, słuchajcie, tak? Możemy powiedzieć, no jest to abstrakcyjne. Jest to abstrakcyjne dla nas. Możemy naprawdę mieć kłopot z tym, żeby nasz mózg to pojął, prawda? Niemniej jednak, jeżeli kochamy, to co? To nie robimy tego? Robimy to. I bardzo często, słuchajcie, nawiązując już do tego wstępu mojego i powoli zmierzając ku końcowi, dlatego że na mam sprawę, nie wiem, która jest godzina, dlatego że te zegarki tutaj wszystkie mi inaczej chodzą.
41.
No właśnie. Tutaj ten źle chodzi. Już zmierzając ku końcowi, właśnie tak to jest, że my traktujemy Boga właśnie w taki niewdzięczny sposób często. Zwracamy się do Niego wtedy, kiedy nam jest dobrze. Przychodząc do Niego tylko wtedy, kiedy wszystko dobrze się dzieje. Kiedy mamy fajny czas. Kiedy wszystko układa się po naszej myśli. Wtedy to Pan Bóg pierwsze miejsce w naszym życiu ma. A kiedy coś zaczyna iść nie tak. Kiedy coś jednak jest nie tak, jak my byśmy to widzieli, my podkreślam, wtedy Pan Bóg schodzi sobie na plan drugi. Wtedy gdzieś zapominamy o Nim. Potem nawet mówimy Mu, Panie Boże, taki ciężki czas miałem, nie odzywałem się, bo mi ciężko było. Nie to właśnie w takiej chwili my powinniśmy, często nawet cieleśnie tego nie rozumiejąc, właśnie powinniśmy okazywać Mu tą miłość poprzez społeczność z Nim, poprzez modlitwę, poprzez czytanie Słowa Bożego, poprzez uwielbianie Go, myślenie o Nim. Jak kogoś kochamy, to myślimy o tej osobie. Szczególnie jak sobie, może ktoś jest zakochany tutaj pośród nas, albo jak ta pierwsza miłość gdzieś w nas eksplodowała, taka do drugiej osoby. To na pewno było tak, że świata nie widzieliśmy, prawda? Że to wszystko było jak we mgle wtedy, prawda? I tylko myśleliśmy o tej jednej osobie cały czas. 24 godziny na dobę. Niektórzy mają tak do dzisiaj. I tak samo powinno być, słuchajcie, z naszą miłością do Pana Boga. Że to nie jest tylko jakiś tam dodatek do naszego życia. To nie jest coś, co nam zagwarantowało gdzieś jakieś fajne wczasy po śmierci. To jest żywy Bóg. To jest żywy Bóg, słuchajcie. Który chce mieć żywą relację z nami, słuchajcie, każdego dnia. Chce nam okazywać miłość, ale też pragnie tej miłości okazywanej z naszej strony. I wydaje mi się, kiedy połączymy te dwa fakty, tej miłości i tego chleba, wtedy naprawdę nie będziemy łaknąć. Wtedy nie będziemy spragnieni. Dlatego, że kiedy będzie nam czegoś brakowało, to będziemy tuleni przez osobę, której miłość jest ponad wszystko. Będziemy blisko tej osoby. Nawet kiedy będą szczęśliwe chwile, będziemy wiedzieli, że razem z nami raduje się całe niebo. To jest piękna perspektywa, uważam. Skończymy. Może kiedyś dokończymy, bo tutaj jeszcze miałem tak jakieś 6 punktów jeszcze do tego. Ale myślę, że temat rzeka, by można było powiedzieć. Ale mam nadzieję, że zbudowaliście się chociaż trochę. I zachęciłem was do tego, żebyśmy na nowo spojrzeli na miłość Bożą. Na nowo zakosztowali tego pokarmu, jakim jest Jezus Chrystus. Pomódlmy się jeszcze na koniec. Panie Boże, my Tobie dziękujemy za Twoją łaskę i Twoją miłość, za Twój krzyż. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy dzisiaj karmić się i tak symbolicznie dzisiaj przystąpić do wieczerzy, Panie. Dziękujemy Ci za to, że mieliśmy sposobność, Panie Jezu, pomyśleć o tym, jak wielki cud uczyniłeś, zbawiając nas. Jak wiele miłości nam okazałeś, przychodząc na ziemię, umierając za nasze grzechy. Prosimy Cię, Panie, abyś wybaczył nam, Boże, wszelkie chwile, w których odstąpiliśmy od tej prawdy. Chwile, w których zapominaliśmy o tym, co tak naprawdę się liczy. Czym tak naprawdę możemy się najeść, co tak naprawdę możemy pić. I wołam do Ciebie, Ojcze, abyś przemieniał nasze serca, abyś odnawiał tą miłość każdego dnia. Aby Twój Duch Święty działał w naszym życiu. Modlę się o cudowny dzień dzisiaj dla każdego z nas. Niech ta niedziela będzie wyjątkowa dzisiaj dla każdego z nas. Niech ten tydzień będzie wyjątkowy. I proszę Cię, Panie Jezu, abyśmy mogli w tym tygodniu doświadczać Twojej ponadnaturalnej miłości każdego dnia. Proszę Ciebie, Panie, przytul każdego, kto tego potrzebuje. Pociesz tego, który jest smutny, Panie. Daj nadzieję tym, którzy ją utracili. Wlewaj w serce miłość, Panie. W Twoim świętym imieniu Jezus. Amen. Thank you.